W 1950 roku nie było łatwo. Powojenna rzeczywistość dawała się mocno we znaki. Władze chciały industrializować kraj, rozwinąć energetykę i przemysł ciężki, czego efektem było powstanie nowej huty, ale coś kosztem czegoś. Zaniedbano rolnictwo i produkcję dóbr konsumpcyjnych. Tylko 25% małżeństw mogło liczyć na własne mieszkanie. Władza skupiona na budowie nowej huty starała się pokazywać miasto powstające pośród szczęśliwych mieszkańców. I w połowie lat 50. jeden z twórców socrealizmu, Adam Warzyk, odważył się swoim poematem dla dorosłych podważyć ten wizerunek. A to już oznaczało, że zwolna zaczynała się odwilż. Jeśli chcecie poznać lepiej realia lat 50., to polecam książkę Bernarda Newmana Rowerem przez Polskę Ludową wydawnictwa Znak. Ten odwiedził PRL pod koniec lat 50. Książka powstała w czasach zimnej wojny, kiedy powszechnie obawiano się wybuchu wojny światowej. Autor bezbłędnie ukazuje skomplikowane i tragiczne losy Polski podczas II wojny światowej i podczas sowieckiego podporządkowania. Bernard Newman był zdania, że Wielka Brytania zawiodła Polskę i wrzuciła ją w geopolityczną pułapkę. Książka oddaje Polakom sprawiedliwość, ukazuje nasze bohaterstwo i stanowi obowiązkową lekturę dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak naprawdę było w PRL-u w latach 50. XX wieku. Link do książki jest pod filmem. Zachęcam do kupna. Polska wieś lat 50. była w opłakanym stanie. Władza na siłę łączyła grunty chłopskie w wielkie spółdzielcze gospodarstwa, twierdząc, że kolektywizacja jest lekiem na całe zło. Brak inwestycji na obszarach wiejskich poskutkowało załamaniem się produkcji rolnej i brakowało żywności. Generalnie szumnie zapowiadany plan sześcioletni legł w gruzach, poza sektorem zbrojeniowym, który odnotował wzrost o 90%. Kraje zachodnie od PRL dzieliła gigantyczna przepaść ekonomiczna i władza była tego świadoma. W takich okolicznościach 5 marca 1953 roku umiera sowiecki przywódca Józef Stalin. Na Zachodzie otwarcie prezentowano radość, a w krajach komunistycznych oficjalnie noszono się z żałobą. W oficjalnym komunikacie padło, że przestało bić serce współbojownika i genialnego kontynuatora dzieła Lenina, mądrego wodza i nauczyciela partii komunistycznej narodu sowieckiego. Polskie radio podało informację o śmierci wodza 6 marca. Polskie władze z żalu zmieniły nazwę miasta Katowice na Stalinogród. Polska inteligencja poniżała się twórczością żałobną. Julian Tuwim w radiu opowiadał, jak naród opłakuje swojego ukochanego brata, obrońcy, nauczyciela, prawodawcy sumień. Okoniem jedynie stanęła redakcja Tygodnika Powszechnego, odmawiając opublikowania nekrologu wodza, za co odebrano jej prawo do publikacji. W dniu pogrzebu wodza ogłoszono w Polsce żałobę narodową. Przy dźwiękach syren i dzwonów kościelnych większość Polaków zebrała się przy głośnikach i z uwagą śledziła relacje z pogrzebu. W tym czasie w Związku Sowieckim toczyła się już walka o władzę. W PRL-u również. U nas rywalizowały dwie frakcje – Natolińczycy i Puławianie. Natolińczycy popierają silną władzę, wychwalając nacjonalizm i antysemityzm. Puławianie popierają poluzowanie systemu komunistycznego, a tworzą ją dawni stalinowcy. Zwolniony z więzienia w grudniu 1954 roku Władysław Gomułka trafia w objęcia Puławian, którzy popierają jego kandydaturę na pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tym czasie dochodzi do pierwszego strajku generalnego w PRL. Poznańscy robotnicy wychodzą na ulicę, bo w kość im daje fatalna sytuacja ekonomiczna. Byli nadmiernie opodatkowani, zarabiali za mało i mieli nieludzko wyśrubowane normy pracy. Nie widząc innego wyjścia, wyszli na ulicę. Manifestację zapoczątkowały zakłady przemysłu metalowego Cegielskiego. Z czasem dołączali się inni robotnicy. 100 tysięcy ludzi chodziło z transparentami, mówiącymi, że chcą chleba. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Na miejscu pojawiło się 10 tysięcy żołnierzy i kilkaset czołgów i wozów pancernych. Wiele osób zginęło, jeszcze więcej było rannych, a po zajściach jeszcze więcej aresztowano. W tym czasie sporym poparciem społecznym cieszy się Władysław Gomułka. Zostaje pierwszym sekretarzem 21 października. zapowiadając poluzowanie relacji między państwem a obywatelem. Stąd mowa często o odwilży październikowej. Oklaskuje go 400-tysięczny tłum warszawiaków, którzy interpretują jego słowa jako zapowiedź prospołecznych reform. I faktycznie, Gomułka czyni ruchy mające uspokoić społeczeństwo. Pozwolił religii powrócić do szkół. Wypuścił na wolność kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katowice odzyskały swoją dawną nazwę. Tygodnikowi powszechnemu pozwolono publikować artykuły. Zwolnionych z więzień zostaje ponad 35 tysięcy osób. Odwilż po śmierci Stalina spowodowała, że w żelaznej kurtynie zaczęły się pojawiać prześwity, przez które całkiem legalnie do PRL zaczęły przenikać zachodnia muzyka, filmy czy moda. Młodzi entuzjastycznie ubierali się po zachodniemu, słuchali imperialistycznego jazzu, a władza szydziła z wytworów zgniłego kapitalizmu, a młodzież piętnowała. Co ważne, tylko piętnowała, co było nowością, bo dotychczas za takie rzeczy wrzucano do więzienia. Kiedy latem 1955 roku w stolicy odbył się 5. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, to się zaczęło. Przyjechała młodzież z zachodu. Coraz śmielej ludzie zaczęli krytykować socjalistyczne realia. Zaczęto podsumowywać epokę stalinizmu. Otwarcie zaczęto w klubach dyskutować na tematy polityczne i społeczne. Rozważano działanie ustroju socjalistycznego. Niektóre tygodniki coraz częściej komentowały konieczne przemiany, które muszą nastąpić w Polsce. Ośmielano się wspominać o demokratyzacji czy o wolności słowa. Zwolna robotnicy zaczęli podłapywać konieczność wprowadzenia reform. W 1956 roku odbył się pierwszy historyczny ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie, gdzie 10 lat wcześniej jazz uznawano powszechnie za wrogą i imperialistyczną. Coraz bardziej stawało się jasne, że PRL otwierał się na zachód. W tym czasie działa prężnie Radio Wolna Europa, rozgłośnia radiowa finansowana przez rząd amerykański. Od momentu utworzenia na początku lat 50. w Monachium zapewniała mieszkańcom bloku wschodniego informacje kulturalne, gospodarcze i polityczne. Dla setek tysięcy Polaków radio dawało szansę na poznanie prawdy na temat tego, co faktycznie dzieje się na świecie i w kraju. Wszystko prezentowało się obiecująco do 1957 roku. Po wyborach w styczniu 1957 roku Gomułka umocnił swoją pozycję i stracił zainteresowanie liberalizacją swojej polityki. Jednym z jego pierwszych ruchów było zamknięcie liberalizującego tygodnika Po prostu, co wywołało kilkudniowe zamieszki. Wprowadzono zaostrzone kary za przestępstwa gospodarcze z karą śmierci na czele. Zaczęły zapadać wyroki i procesy literatów, artystów, którzy ośmielali się kwestionować ustrój socjalistyczny. Sędziów odwoływano, jeśli zapadały niezgodne z linią partii wyroki. Zaostrzono cenzurę i pozamykano kluby dyskusyjne, przynajmniej te nie stojące murem za partią. Usunięto religię ze szkół, a księży powoływano do wojska. Generalnie zrobiło się nieciekawie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.